Cześć, nazywam się Marianna Gierszewska, witam Cię serdecznie w podcaście Okolic Ciała Tak Właśnie Mam. Jeśli interesują Cię tematy związane ze świadomością i samorozwojem, ta platforma jest idealnym miejscem. Miejscem do odkrycia i lepszego poznania mechanizmów i dynamik, które kierują naszą codziennością. Miejscem dojrzenia i otulenia tego, co porzucone i wreszcie miejscem prawdy. Nie trzeba już oszukiwać i zniekształcać. Nareszcie można powiedzieć na głos, że tak właśnie mam. Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Okolic Ciała Tak Właśnie Mam. Trochę się śmieję, bo ze mną nieudana próba przywitania się z Wami, a to dlatego, że towarzyszą mi resztki przeziębienia. Tak naprawdę to mogłabym powiedzieć, że jestem już zdrowa, ale gdzieś tam z tyłu trochę tej nosowości się jeszcze odbija. Ale wiecie, komu by to przeszkadzało na podcaście? Więc jeżeli Wam to nie przeszkadza, to zostańcie ze mną, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie gorącym, o temacie, który zatrzymuje wielu z nas, o temacie, który budzi różne emocje, czasem skrajne emocje, a mianowicie będziemy rozmawiać sobie o teściach. Jak sobie teraz popatrzyłam na moje notatki, na to wszystko, czym chciałabym się tutaj dzisiaj z Wami podzielić, to zobaczyłam i zwróciłam uwagę na to, że nawet nie nazwałam tego podcastu, w sensie nie nadałam mu tytułu. Napisałam tylko teściowie, więc być może właściwym tytułem na ten odcinek będzie wszystko to, czego nie wiemy o relacji z teściami, na przykład. Tak to nazwijmy roboczo. Zobaczymy, w którą stronę to skręci i jakie to będzie ostatecznie. W każdym razie, na dzień dobry, roboczo, teściowie i wszystko to, czego nie wiemy o relacji z nimi. No dobra, to zaczynamy. Od razu do konkretu. Kochani, naszym pierwszym systemem rodzinnym dla każdego z nas jest nasza mama i nasz tata. Czyli nasza rodzina pochodzenia po prostu. Czasami jeszcze oczywiście nasze rodzeństwo, jeżeli mamy. I teraz, jeżeli my się wychowujemy w domu, w którym jest porządek, co to znaczy, że jest porządek? To znaczy, że mama i tata są dorośli i dojrzali. A więc my możemy być dziećmi i rzeczywiście jest miejsce na to nasze dzieciństwo i na tą naszą zwykłą dziecięcość, na tą naszą zwykłą i po prostu funkcję i rolę dziecka. Jeżeli jest w naszym domu rodzinnym taki porządek, to wtedy przychodzi w trakcie naszego dojrzewania naturalny moment, w którym my się trochę odsuwamy i odpępniamy od naszej rodziny pochodzenia i idziemy jako dorośli do świata realizować swoje życie, realizować swój świat, realizować swoje potencjały. Innymi słowy można powiedzieć, że wychodzimy z gniazda do swojego życia. Dostaliśmy już wystarczająco od tej mamy i od tego taty, i tacy napełnieni, tacy nasyceni, idziemy do swojego życia i do swoich potencjałów. I kiedy wychodzimy z tego gniazda, idziemy do tego swojego życia, idziemy do tych swoich potencjałów, to jest również miejsce i moment, w którym my zawiązujemy nowy system rodzinny, który od teraz będzie dla nas tym najważniejszym, bo tym założonym przez nas. Czyli kiedy my idziemy do tej swojej dorosłości i odsuwamy się, odpępniamy się od tej naszej rodziny pochodzenia. Co nie znaczy, że przestajemy ich szanować, czy że mamy ich w dupie. Nie. Odsuwamy się, odpępniamy się, budujemy własną autonomię i budujemy własny system rodzinny. Czyli znajdujemy partnera, znajdujemy partnerkę, mamy wspólne mieszkanie, mamy wspólne dzieci, mamy wspólne zwierzęta, mamy wspólne plany, mamy wspólne kredyty. Cokolwiek to jest, tworzymy nowy system rodzinny. I patrząc sobie hierarchią systemową, ten nowy system rodzinny absolutnie naturalnie staje się dla nas najważniejszy. Twój partner, twoja partnerka, twoje dziecko, firmy, które macie razem, domy, które macie razem, mieszkania, które macie razem, stają się dla ciebie najważniejsze. Dlaczego? Bo zostały przez ciebie założone. Rodzina pochodzenia wtedy w tej randze ważności schodzi trochę na drugi plan, trochę na drugie miejsce. Co znów nie znaczy, że ich nie szanujesz, nie znaczy, że masz ich gdzieś, nie znaczy, że masz ich w dupie. Nie. Po prostu my jako dorośli, dla każdego z nas, jako dla dorosłych jednostek, nasze życie powinno być najważniejszym tematem. Twoje życie powinno być dla ciebie, zdrowego, dorosłego człowieka, najważniejszym tematem. Ale tak może się stać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy my mieliśmy czas, żeby dorosnąć, żeby dojrzeć, żeby skorzystać z bliskości przy rodzicach, a później, żeby wyjść do tego swojego życia i żeby się odpępnić w zdrowy, piękny i zupełnie naturalny sposób. Nie u każdego tak się dzieje, kochani. Nie każdy ma ten moment tworzenia własnej autonomii w życiu. Nie każdy z nas ma moment wychodzenia do swojej dorosłości. Nie każdy z nas ma moment tworzenia własnego systemu i bycia w tym systemie w pełni. Dlaczego? Bo jeżeli w naszym domu rodzinnym, w naszym domu pochodzenia, przy opiekunach były pomieszane funkcje, albo któryś z opiekunów był nieobecny i trzeba było za niego nadrobić, albo w naszym domu rodzinnym była dysfunkcja, albo było dużo niezobaczonych, nienazwanych traum, dużo być może strat. My tam bardzo często traciliśmy szansę. W ogóle jej nie mieliśmy. Nie mieliśmy szansy, żeby dojrzeć, żeby znaleźć swoją autonomię i żeby dalej następnie pójść realizować to swoje życie dorosłe, odpępniając się od rodziny pochodzenia, odpępniając się od tej mamy i od tego taty. I w takich scenariuszach, gdzie w tym naszym domu rodzinnym była dysfunkcja, czy były pomieszane role, pomieszane funkcje, w tych scenariuszach, gdzie my byliśmy w wielu nadodpowiedzialnościach jako dzieci, może być tak, że mimo wieku, mimo tego, że masz 20, 30, 40, 50 lat na karku, jesteś nadal w wielu zależnościach ze swoją mamą, ze swoim tatą i to powoduje, że nie możesz w pełni albo stworzyć, albo zaangażować się w swoją własną, stworzoną przez siebie rodzinę, w swój własny, stworzony przez siebie system rodzinny. I to jest bardzo ważna myśl. Pierwsza, najważniejsza, kochani, bo partnerstwo, a następnie dobra relacja z teściami może udać się tylko tam, gdzie w partnerstwie jest dwa, a gdzie teściowie to naprawdę teściowie, a nie także partnerzy. Zaraz będę tłumaczyła, o co chodzi. Najczęściej w problemie z teściami chodzi o mamę. Co to znaczy? To znaczy, że najczęściej patrzymy na takie scenariusze, gdzie syn jest partnerem mamy albo córka jest partnerką mamy. Ja dostaję od Was najwięcej takich wiadomości, gdzie mężczyźni na przykład do mnie piszą: moja żona w kółko spędza czas ze swoją mamą. Moja żona ustala rzeczy ze swoją mamą, a nie ze mną. Moja żona wybierała ubrania dla naszego dziecka ze swoją mamą, a nie ze mną. Czuję się pominięty. Czuję, jakby moja żona była w partnerstwie ze swoją mamą, a nie ze mną. I odwrotnie, dokładnie takie same wiadomości dostaję od kobiet. Mój mąż woli obiad od swojej mamy niż moje. Mój mąż chodzi codziennie na obiad do mamy. Mój mąż kilka razy dziennie rozmawia ze swoją mamą. Mój mąż codziennie odwiedza swoją mamę. Mój mąż co tydzień odwiedza swoją mamę. Mój mąż jest w pierwszym partnerstwie ze swoją mamą. Czuje się jako trzecia. Czuje się bardziej jak kochanka. Czuje się bardziej jak ta, do której on przychodzi na noc. Albo jak ta, z którą po prostu ma dzieci. Więc bardzo często, żeby nie powiedzieć dla większości z nas, temat stanowi mama. I teraz podzielę się z Wami takimi najważniejszymi, najczęstszymi dynamikami. Też takimi, które ja często spotykam na pracach warsztatowych. To są takie dynamiki, które się często pojawiają przy temacie teściów właśnie. I taką największą dynamiką, największym podpunktem jest nieodcięta pępowina. Czyli to jest troszkę to, o czym przed chwilą mówiłam. Bo nieodcięta pępowina w życiu dorosłym z rodzicami z czegoś wynika. O tym będę jeszcze więcej mówiła za chwilę. Więc to, co na sam początek. My wiemy dobrze, czy w naszym partnerstwie są dwie osoby, czy więcej. My to czujemy całymi sobą. Czy w naszym partnerstwie są dwie osoby, czy do tego partnerstwa przynależy ktoś jeszcze. I teraz bardzo często jest tak w tej relacji z teściami, że my mamy poczucie, że teściowa na przykład przynależy do partnerstwa. I my mamy wtedy poczucie trójkąta i to jest bardzo adekwatne poczucie. Mamy poczucie trójkąta w relacji. To jest to, co przed momentem powiedziałam, czyli mężczyźni, którzy piszą: moja żona wszędzie chodzi ze swoją mamą. Moja żona o wszystko się pyta swojej mamy. Moja żona wszystko ustala ze swoją mamą. Albo mój mąż je codziennie obiady u swojej mamy. Mój mąż woli obiady swojej mamy niż moje. Więc pierwsze pytanie, które bym wam chciała zostawić, brzmi: ilu jest was w związku? Ile jest was w związku? Dwa czy więcej? Czy rodzice partnera bądź rodzice partnerki, czy któryś z rodziców partnera bądź partnerki także przynależy do związku? Nazwij to. Najpierw sobie odpowiedz w ogóle na to pytanie. Czego pokłosiem, kochani, jest nieodcięta pępowina? Dlaczego my mamy nieodciętą pępowinę od rodziców, mimo tego, że jesteśmy dorośli? No i teraz się podzielę z wami kilkoma takimi najczęstszymi przykładami, dlaczego my mamy nieodciętą pępowinę na życie dorosłe od rodziców. Zacznę od mężczyzn, chociaż tutaj bardzo podobnie to pracuje i przy mężczyznach, i przy kobietach. Po pierwsze, jeżeli jako chłopiec musiałeś być partnerem mamy, bo taty na przykład nie było, tata był nieobecny fizycznie albo tata był nieobecny psychicznie. I jeżeli ty musiałeś być partnerem mamy, to ty nadal trochę w tej funkcji partnerskiej jako dorosły człowiek możesz stać. I dokładnie to samo się tyczy kobiety. Jeżeli ty, droga kobieto, musiałaś zastąpić w domu tatę, jeżeli ty, droga kobieto, byłaś trochę partnerem mamy, to dalej w życiu dorosłym możesz realizować tę samą rolę. Dalej w życiu dorosłym możesz być trochę partnerem mamy, trochę partnerką mamy. I to jest taka nagminna historia. W sensie tego jest ogrom. Ja bym powiedziała, że przynajmniej 3/4 społeczeństwa jest partnerami, partnerkami swojej mamy. Nie taty, tylko mamy przede wszystkim właśnie. Dlaczego jeszcze mamy nieodciętą pępowinę od rodziców? Kiedy jeszcze? Bardzo często mamy nieodciętą pępowinę tam, gdzie jako dzieci musieliśmy ratować naszą mamę. Musieliśmy stać na straży jej kondycji emocjonalnej. I znów, to się tyczy i chłopców, i dziewczynek, czyli i mężczyzn, i kobiet. Jeżeli ty, drogi mężczyzno, jeżeli ty, droga kobieto, musiałeś i musiałaś stać na straży emocjonalności mamy, musiałeś i musiałaś ratować mamę z różnych sytuacji, a to bo tata był przemocowy, a to bo ona miała trudno w życiu, a to bo, nie wiem, traciła pracę raz za razem, a to bo miała nawracające stany depresyjne i ratowałaś swoją mamę. A my jako dzieci robimy to automatycznie. To nie jest kwestia widzimisię. My po prostu to robimy automatycznie, bo widzimy, że nasz rodzic jest w kiepskiej kondycji, a jak widzimy, że nasz rodzic jest w kiepskiej kondycji, to chcemy zrobić wszystko, żeby go podciągnąć do jak najlepszej kondycji. Dlaczego? Bo z poziomu biologicznego wtedy nam się wydaje, że będziemy bardziej zaopiekowani, że sobie ulepimy rodzica, który się nami lepiej zaopiekuje, że sobie ulepimy rodzica, który nas będzie bardziej widział i który nas pokocha. Kiedy rodzic jest w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, my jako dzieci mamy takie wrażenie, że wtedy będziemy bardziej bezpieczni. Więc jeżeli my musieliśmy ratować naszą mamę, jeżeli my musieliśmy stać na straży jej emocjonalności, jeżeli my musieliśmy nadrabiać jej za partnera bądź partnerkę, my tam na życie dorosłe możemy w ogóle nie mieć odciętej pępowiny. Możemy cały czas być w tej czujności wobec niej. W tym dbaniu o nią, w tym oddawaniu jej za to jej trudne życie, czy za to jej trudne partnerstwo. My możemy być cały czas w ruchu partnera, my możemy być cały czas w ruchu ratownika tej mamy. I teraz, jeżeli my jesteśmy w ruchu ratownika mamy, jeżeli my jesteśmy w ruchu oddawania jej za to trudne życie, jeżeli my jesteśmy w ruchu ciągłego dbania o nią, dokładnie tak jak wtedy, kiedy byliśmy dziećmi, to nie mamy odciętej pępowiny. My jesteśmy wtedy cały czas w stosunku do tej mamy z tego samego miejsca, z którego byliśmy, kiedy byliśmy dziećmi. Czyli wtedy ta mama jest dla nas tym najważniejszym tematem. To jej dobro jest dla nas tym najważniejszym tematem. To służenie jej jest dla nas tym najważniejszym tematem. I tutaj właśnie się pokazują takie historie, że mężczyzna, mąż, tak, czy kobieta, żona mają takie wrażenie, że kurczę, ten mój mąż to cały czas ze swoją mamą. Kurczę, ta moja żona to cały czas ze swoją mamą, a ja się czuję niepotrzebny, ja się czuję na trzeciego w tym związku. Kto tu jest w ogóle z kim w relacji partnerskiej? Tam, gdzie w partnerstwie jest energetyczny trójkąt, tam będzie bardzo trudno. Tam będzie bardzo dużo poczucia niesprawiedliwości, tam będzie bardzo dużo poczucia złości i tam będzie budząca się rywalizacja. Ale teraz a propos tej rywalizacji chciałabym Wam coś pokazać. Dostaję szczególnie od kobiet wiele wiadomości, w których Wy do mnie piszecie: Marianka, ja mam takie poczucie, że mój partner jest bardziej partnerem swojej mamy niż moim. Czyli jest ta mama, która w Waszym poczuciu Wam zabiera męża. Teściowa, która Wam zabiera męża. I Wy pytacie się, co tu można zrobić? Co ja mam z tym zrobić? I bardzo często także dodajecie, że ja jej nienawidzę. Ja nienawidzę tej teściowej. Ona mi zabiera mojego męża. I teraz bym Wam coś chciała pokazać. Bo tak naprawdę to nie o nią chodzi. To nie na nią jesteś zła. Tak naprawdę jesteś zła na niego, że on się pozwala traktować swojej mamie jako partner. Tak naprawdę jesteś zła na niego, że nie stawia granic swojej mamie, że nie jest się w stanie od niej odpępnić i stworzyć z tobą autonomii, z tobą prawdziwego nowego systemu rodzinnego. Czyli innymi słowy, tak naprawdę wkurza cię fakt tego, że on jest jedną nogą przy tobie jako partner, a drugą nogą przy mamie jako partner. I teraz zawiązuje się między tobą a jego mamą rywalizacja. Tak jakbyście, możecie sobie to tak wyobrazić, łatwiej by mi było, jakbym miała figurki. Po środku stoi twój mąż. Po jednej stronie stoisz ty. Po jednej stronie tego męża stoisz ty, tak? Po drugiej stronie tego męża stoi jego mama. Czyli już to jest informacja, że jego mama stoi na miejscu partnerskim. Nie zajmuje miejsca matki, tylko stoi na miejscu partnerskim. Ale uwaga, twój mąż jej na to pozwala. Twój mąż jest także zaangażowany w tworzenie tej dynamiki z nią. Nie stawia tu granicy. Nie stawia granicy, dając wyraźnie do zrozumienia, kto jest jego partnerką, a kto jest jego mamą. I teraz dlaczego kobieta, dlaczego ty, tak, mówicie tutaj często, a nienawidzę tej jego mamy, nienawidzę tej jego mamy, bo ona mi go zabiera. Wróćcie do tego obrazka, po środku stoi mąż i po bokach stoją dwie kobiety. Ty, żona i jego mama. To jest tak, jakbyście wy przez niego do siebie nawzajem mówiły: on jest mój, nie, on jest mój, nie, on jest mój, nie, on jest mój. A ja się zapytam, a gdzie jest on? Gdzie w tym scenariuszu jest twój mąż? Czy on jest aktywny? Czy on jest bierny? W tym scenariuszu, gdzie synowa kłóci się z teściową o syna, o męża, w tym scenariuszu mężczyzna jest traktowany jak kukła. A tak naprawdę to mężczyzna ma tutaj ruch do zrobienia. Jaki? Taki, żeby jasno zaznaczyć, kto przynależy do jego nowego systemu rodzinnego jako jego żona, a kto jest jego mamą. I na zawsze nią będzie. Więc kiedy pytacie mnie, drogie kobiety, co mi tu wolno, co ja mogę, kiedy mój mąż jest w partnerstwie bardziej ze swoją mamą niż ze mną? Tak, wolno porozmawiać. Zawsze wolno porozmawiać. Zawsze wolno powiedzieć z komunikatu: ja nie czuję się traktowana jak twoja żona. Jest mi trudno w relacji, w której na przykład codziennie jesz obiady u swojej mamy. Tak? Zawsze ci wolno porozmawiać. Natomiast chciałabym bardzo, żebyście pamiętały, że złość na teściową jest tak naprawdę złością na męża i na jego niedorosłość. Bo w tych dynamikach, słuchajcie, ci mężczyźni, tacy stojący w rozkroku między mamą a żoną, to są mali chłopcy. To są dynamiki małych chłopców, którzy nie potrafią powiedzieć stop, dość. To jest moja żona. To jest moja żona. A ty, mamo, jesteś moją mamą. I teraz to, co jest być może najbardziej niewygodne, to to, że to ten mężczyzna, twój mąż, musi podjąć decyzję o odpępnieniu się od mamy. I ty tego za niego nie zrobisz. Naprawdę będziesz rywalizowała z jego mamą o niego? Zupełnie jakby walczyło o siebie dwie samice, dwie kochanki? Nie. Tutaj jest potrzebna aktywizacja mężczyzny, który wykona pracę nad odpępnieniem się od mamy. Ale uwaga, bo to jest bardzo duża decyzja dla tego mężczyzny. Bo tak naprawdę decyzja o odpępnieniu się od mamy będzie decyzją o pracy z traumą. Bo, przypominam to, co mówiłam wcześniej, dla czegoś tego odpępnienia nie było. Bo być może ten twój mąż był w ogromnych nadodpowiedzialnościach, kiedy był dzieckiem. I nie wyobraża sobie, jakby to było teraz zostawić mamę, jeżeli on przy tej mamie był przez 30 lat. Może ją musiał ratować z wielkich opresji, jak był mały. A może razem z mamą przeżywał koszmar, bo na przykład tata był, nie wiem, alkoholikiem czy nadużywający innych substancji, tak? I mały chłopiec, twój mąż wtedy trzymał się z tą mamą, ratował tą mamę, był przy tej mamie. Więc tak naprawdę decyzja o tym, żeby przestać być partnerem naszej mamy czy naszego taty, jest ogromną decyzją o starcie pracy nad sobą, o starcie pracy nad dziecięcą traumą tak naprawdę. Bo dlaczegoś myśmy z tymi rodzicami się tak ciasno związali? Dlaczegoś myśmy nie mogli w pełni wyjść z domu rodzinnego? Dlaczegoś zostaliśmy tymi wszystkimi niteczkami, zależnościami podłączeni, połączeni dalej w życiu dorosłym? Mimo tego, że niby tworzymy na boku własne życie. Ale huk, tak naprawdę huk, prawda? Tak naprawdę jesteśmy cały czas połączeni niteczkami z naszą mamą czy z naszym tatą. Wtedy dla tej rodziny nowej, dla tego nowego systemu rodzinnego, który stworzyliśmy i który współbudowaliśmy, możemy być na ile? 50%? 40%? 60%? 70%? No tutaj już zależy od sytuacji, nie? Ale nie ma nas w pełni, nie ma nas w pełni. Bo jesteśmy cały czas w wielu trudnych zależnościach przy tym naszym pierwszym systemie rodzinnym, z którego nie mogliśmy swobodnie wyjść, żeby pójść budować swoje życie dalej. Z różnych przyczyn. I tutaj powtórzę raz jeszcze w związku z tym, że tak naprawdę w naszej relacji z teściami najczęściej wcale nie chodzi o teściów. Bo co jest punktem spajającym ciebie i teściów? Twój partner, twoja partnerka. Ja nawet, słuchajcie, dzisiaj o tym rozmawiałam z moim mężem Miłoszem. Twoja relacja z teściami opiera się na relacji, jaką twój mąż ma ze swoimi rodzicami. Twoja relacja z teściami opiera się na relacji, jaką twoja żona ma ze swoimi rodzicami. Tak naprawdę ciężko mówić o czymś takim jak nasza relacja z teściami. Bo nasza relacja z teściami jest zawsze oparta o tego naszego męża i o tą naszą żonę. Można powiedzieć, że ten mąż i ta żona jest swoistym łącznikiem między tobą a jego rodzicami. Między tobą a jej rodzicami. I twoja relacja z jego rodzicami, twoja relacja z jej rodzicami nigdy nie jest odseparowana od waszej relacji partnerskiej. I nigdy nie jest odseparowana od tego, jak twój mąż czy jak twoja żona ma się w kontakcie ze swoimi rodzicami. To dlatego powiedziałam, że najczęściej w naszej relacji z teściami nie chodzi o teściów, tylko chodzi o to, jak wygląda nasze partnerstwo i kto jest tu czyim partnerem. Dalej o tym jeszcze będę mówiła, że nasza relacja z teściami opiera się o naszą własną relację z naszymi rodzicami. I o naszą własną dorosłość. I o nasze poszanowanie hierarchii systemowej. I teraz się nad tym troszkę zatrzymam. Czasami jest tak, że my mamy problem z teściami za to, co ci teściowie rzekomo zrobili naszym partnerom. Mamy problem z teściami, bo słyszeliśmy od naszego partnera historię, że jego rodzice byli bardzo trudni, kiedy on był mały. Mamy problem z teściami, bo słyszeliśmy historię od naszej partnerki, że jej rodzice byli bardzo trudni, kiedy ona była mała. I teraz, kim my tu jesteśmy? W jakim miejscu się stawiamy, jeżeli my mamy problem z teściami i nienawidzimy tych teściów, czy nie lubimy tych teściów, bo oni byli źli dla mojego męża, jak był małym chłopcem. Bo oni byli źli dla mojej żony, jak ona była małą dziewczynką. Za kogo ty się masz? Na jakim miejscu ty się tutaj stawiasz? Na miejscu Boga, który odzyska sprawiedliwość dla żony i odzyska sprawiedliwość dla męża za przeszłość? Stawiasz się w miejscu ratownika, który sugeruje, że twoja żona czy twój mąż nie jest w stanie sobie poradzić z przeszłymi zranieniami i nie jest w stanie sobie poradzić z tym, w jakiej dynamice żyje teraz ze swoimi rodzicami? Czy to jest w ogóle twoje miejsce do zajmowania? Żeby wygłaszać takie zdania jak twoi rodzice byli straszni, kiedy byłaś mała, byłeś mały. Czy w ogóle wolno ci takie zdania mówić? Czy to nie jest w pełni aby sprawa i rana twojej żony lub twojego męża? Tak. Jeżeli twoja żona, twój mąż chce ci coś opowiedzieć ze swojego dzieciństwa, co PS bardzo się chwali, jest bardzo ważne, to tak, oczywiście, wolno ci tego słuchać, wolno ci przy tym być, wolno ci przy tym siedzieć. Ale oceniać? Stawiać się jako bodyguard swojej żony czy swojego męża? Czy to jest miejsce, twoje miejsce w tej relacji? To jest, słuchajcie, tak ważne, żeby pilnować swojego miejsca. I tutaj chciałabym ten temat nawet bardziej pogłębić. Bo my bardzo często w ogóle nie uznajemy rodziny, z której pochodzi nasz mąż, czy rodziny, z której pochodzi nasza żona. My twierdzimy, że kochamy naszą żonę, kochamy naszego męża, ale nie szanujemy i nie uznajemy rodziny, z której ona pochodzi. I nie uznajemy rodziny, z której on pochodzi. I teraz to, co się zawsze pokazuje. Na każdych ustawieniach, na każdej pracy warsztatowej. To, że jeżeli nie szanujesz tych, którzy stoją, metaforycznie mówiąc, za twoim mężem, za twoją żoną, to nie szanujesz także jej i nie szanujesz także jego. Bo nie da się szanować męża, szanować swojej żony bez poszanowania tego, z czego ona jest i z czego on jest. Oni na tym wyrośli. Oni z tego są. Jak możesz mówić, kocham tą jabłoń, ale nienawidzę ziemi, na której wyrosła? Czy widzisz nonsens tego zdania? Jeżeli mi nie wierzysz, to na własną odpowiedzialność możesz przeprowadzić taki eksperyment. Możesz stanąć naprzeciwko swojego partnera, bądź stanąć naprzeciwko swojej partnerki, popatrzeć jej w oczy i powiedzieć, bardzo cię kocham, a twoją rodziną gardzę. Zobacz, co się stanie. Nasze sumienie, nasze głębokie sumienie nie pozwala słuchać, jak ktoś w taki sposób gardzi naszą rodziną. nie pozwala słuchać, jak ktoś w taki sposób nie szanuje naszej rodziny. To jest po prostu za dużo. I chciałabym się podzielić z wami taką zasadą, która jest jedną z ważniejszych w moim partnerstwie z moim mężem Miłoszem. Jesteśmy razem ze sobą 8 lat, więc tych sytuacji, gdzie ja mówiłam na głos coś o moim dzieciństwie, gdzie opowiadałam o jakichś trudnych zachowaniach mojej mamy z przeszłości, czy o trudnych zachowaniach mojego taty z przeszłości, czy ile razy byłam w jakiejś szkole, na jakichś zjazdach, czy na superwizjach, czy na sesjach terapeutycznych własnych i opowiadałam Miłoszowi różne rzeczy, które do mnie przyszły, trudne z przeszłości. Zasada jest taka i trzymamy się jej nawzajem, i ja wobec Miłosza i Miłosz wobec mnie, że nigdy, i podkreślam to słowo wyraźnie, nigdy nie pozwalamy sobie mówić czegokolwiek na temat moich rodziców czy Miłosza rodziców nawzajem do siebie, tak? Rozjaśniam? Jeżeli ja na przykład mówię o czymś trudnym z przeszłości, co do mnie przyszło, co mi się otworzyło, co mi się przypomniało, albo co właśnie przerabiam, to Miłosz nigdy sobie nie daje prawa, żeby powiedzieć cokolwiek i ocenić jakkolwiek moich rodziców tam. O, bo twoja mama to, no bo twoja mama to taka, tak jak ja, kiedy Miłosz coś mi opowiada, czy z bieżących, czy z przeszłych sytuacji z rodzicami, nigdy nie mówię nic na temat jego rodziców. Nigdy w żaden sposób ich nie oceniam. Dlaczego? Bo mój mąż jest dorosły i sam sobie z tym poradzi. Mój mąż jest dorosły i będzie wiedział, jak zaopiekować się swoimi ranami ze swoimi rodzicami. To nie jest przedszkole, żebyśmy my zajmowali strony. Możemy słuchać naszego męża, tak jak ja niejednokrotnie słucham Miłosza. Miłosz może słuchać mnie, kiedy ja o czymś też opowiadam a propos mojej mamy czy mojego taty. Ale tutaj potrzeba głębokiego szacunku do tego, że ja jestem z tych ludzi, z mojej mamy i z mojego taty, a Miłosz jest z tych ludzi, ze swojej mamy i ze swojego taty. I mi nic do tego. Mi nic do tego. Tak jak Miłoszowi, nic do mojej relacji z moją mamą i moim tatą. Ja jestem dorosła i to moja relacja z moimi rodzicami. Była, przeszła i teraźniejsza. Miłosz jest dorosły i to jego relacja z jego rodzicami. Przeszła i teraźniejsza. Kiedy my wchodzimy w te oskarżenia, no tak, bo twoi rodzice, bo twoi, to my tutaj kompletnie wychodzimy z zależności partnerskiej, a wchodzimy w zależność Boga, sędziego, ratownika, tego, który egzekwuje w jakiś sposób sprawiedliwość, albo wchodzimy w rolę tego, który nakręca partnera bądź partnerkę jeszcze bardziej na krzywdowinę. Bo kiedy my mówimy, no tak, bo twoja matka, bo twój ojciec jest, to my nakręcamy te dziecięce rany partnera. A nasz partner i partnerka potrzebują czasu, żeby z tymi ranami posiedzieć i sobie poradzić. A gwarantuję wam, że sobie poradzą, bo są dorośli. I tutaj rodzi się bardzo ważne pytanie, które brzmi, co jest tak naprawdę moim tematem z rodzicami mojego męża? Co jest tak naprawdę moim tematem z rodzicami mojej żony? A co jest tematami mojego męża lub mojej żony ze swoimi rodzicami, w które ja się wpycham? Czujecie to? Czy jeżeli na przykład twój mąż pokłócił się ze swoimi rodzicami, to jest twój temat z jego rodzicami, czy to jest jego temat z jego rodzicami? Czy jeżeli twoja żona ma żal o coś do swojej mamy. Obiecała, że coś zrobi, nie zrobiła, czy cokolwiek. To jest twój temat z jej mamą, czy to jest jej temat z jej mamą? I kolejne kluczowe pytania. Co jest moim tematem z rodzicami mojego męża, z rodzicami mojej żony? A co jest tematem tego, że mój mąż czy moja żona nie stawia granic swoim rodzicom? I to jest o tym, co powiedziałam wcześniej, że nasza relacja z teściami opiera się na naszym mężu i na naszej żonie. Na tym, jaką on i ona mają relację ze swoimi rodzicami. Bo na przykład, jeżeli teściowie wchodzą do waszego mieszkania, kiedy chcą, jaki to jest temat? Jaki to jest do cholery temat? Czy to jest twój temat z tymi teściami? Czy to jest temat niepostawionych granic przez twojego męża lub przez twoją żonę do własnych rodziców? Zobaczcie, jak wiele musiało się zdarzyć. Zobaczcie, jak wiele granic musiało nie zostać wcześniej postawionych, żeby teściowie mieli poczucie, że mogą wchodzić do waszego mieszkania, kiedy chcą. I tutaj już od razu można by było brać temat na warsztat, bo jeżeli teściowie mają poczucie, że mogą wejść do mieszkania, kiedy chcą, sprawdźcie sobie, do kogo my mamy poczucie, że możemy wejść, kiedy chcemy, bez zapowiedzi. Do pokoju dziecka. Więc wtedy ja już bym od razu postawiła pytanie, jeżeli to są na przykład rodzice męża, to czy twój mąż nie zachowuje się jak nastolatek w stosunku do tych rodziców? Lub czy twoja żona nie zachowuje się jak nastolatka w stosunku do tych rodziców? Jeżeli na przykład twój mąż przynosi od swojej mamy 3 razy w tygodniu obiad, to jaki to jest temat? Czy to jest twój temat z tą jego mamą? Czy to jest jego temat? Z tym, że on nie potrafi postawić swojej mamie granicy. Z tym, że on być może nie potrafi zawieść jej oczekiwań, że weźmie kolejny obiad w tym tygodniu. A więc jest w zależności małego dziecka. Jeżeli na przykład twoja żona ustala ze swoją mamą wygląd pokoiku dla waszego dziecka, to jaki to jest temat? Czy to jest twój temat, drogi mężczyzno, z jej mamą? Czy to jest jednak główny temat tego, że twoja żona nie potrafi postawić granicy swojej mamie? I ją wybiera za główną partnerkę do życia. Jeżeli na przykład teściowa sprząta wam szafki, grzebie w szafkach, jaki to jest temat? Przecież głównym tematem tutaj jest brak postawionych granic przez jej syna lub córkę. Jeżeli na przykład twój mąż daje się upupiać przy stole rodzinnym swojej mamie, albo daje się obrażać, to czyj to jest temat? To jest twój temat, że ty masz go bronić? Czy to jest jego temat, że on ma stanąć do swojej dorosłości tu, być może do postawienia granicy, być może do jakiegoś klarownego, stanowczego wyrażenia, być może w ogóle do wyjścia z tego domu? Jaki to jest temat? Jeżeli teściowa mówi na przykład źle o synowej, bo takiej wiadomości też do mnie dużo wysyłacie, co to jest za temat? Kto pozwala na to, żeby teściowa mówiła źle o synowej? Kto nie potrafi postawić granicy? Gdzie jest mąż? Ja się pytam. Co, synowa ma zaprosić teściową na solówę pod blok? Czy odwrotnie, teściowa ma zaprosić synową na solówę? Gdzie jest mąż, który powie stop? Tę kobietę wybrałem. Z tą kobietą spędzę resztę życia. Albo to, mamo, przyjmujesz takie, jakie jest i cieszysz się z tego razem ze mną, albo jeśli nie potrafisz, to nie będę mógł do ciebie przychodzić. Nie będę mógł ci opowiadać o tym, czego dokonujemy razem jako para. Granica. Nie dostawiania przez synową. W ogóle... No, zatrzymam się jeszcze nad tym na chwilę. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteśmy w kuchni. Synowa i syn przyszli do jego mamy. I jego mama czyli teściowa, tak? Robi uwagi do synowej na przykład, że ona źle wygląda albo że jej syn mógł lepiej wybrać. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że ta kobieta się broni. A jej mąż, czyli syn tej mamy, słucha tego wszystkiego obok i nie reaguje. Mój syn mógł lepiej wybrać. Syn na to nie reaguje. Pobudka. Pobudka, kochani. Bo w tych relacjach chodzi o nas. O nas, jako dzieci naszych rodziców. Bo to do ciebie, drugi mężczyzno, w tej sytuacji należy, żeby powiedzieć: mamo, nie życzę sobie, żebyś w ten sposób mówiła. To do ciebie, drogi mężczyzno, to należy. Bo twoja żona nie będzie się biła z twoją mamą w kuchni. I to są takie pytania, do których ja was zachęcam, żebyście wracali i żebyście już na bieżąco, tak, sobie te pytania zadawali. Czyli czy to jest o mojej relacji z jego mamą, czy z jego tatą? Czy to jest o mojej relacji z jej mamą, z jej tatą? Czy to jest jednak o jej relacji z jej rodzicami? O jego relacji z jego rodzicami? W co ja się wpycham na siłę? Czy to jest w ogóle moja sprawa? I chciałabym wam jeszcze powiedzieć o kolejnej ważnej dynamice, która pracuje przy teściach. A mianowicie, kochani teściowie, zawsze nas stawiają do naszych własnych tematów z relacji z rodzicami. Z naszymi rodzicami. Czyli to jest trochę, ja o tym troszeczkę mówiłam w poprzednim odcinku podcastu, czyli że my zawsze sobie wybieramy partnerów z pola nieświadomego właściwych dla nas. Takich, którzy nam oświetlą nasze zranienia, oświetlą nasze nieruszone tematy. Takich, którzy nas postawią do pracy nad sobą. I można powiedzieć, że my wybieramy partnera, partnerkę i cały jego, jej system rodzinny nieprzypadkowy dla nas. To znaczy, że my wybieramy partnera, partnerkę i jej, jego system rodzinny, który także dalej nam będzie oświetlał nasze zranienia. Dalej nam będzie oświetlał nasze rany, dalej nam będzie oświetlał nasze deficyty. Więc masz problem z teściami? Super, bo tam cię czeka wiele informacji, tam czeka na ciebie naprawdę wiele listów do odebrania. Po pierwsze, teściowie pokazują, czy szanujemy naszych rodziców. Naprawdę to pokazują. Bo jeżeli my nie szanujemy naszych rodziców, to nie będziemy mieli także problemu z nieszanowaniem teściów. Będziemy się może nawet czuli lepsi od naszych teściów. Tak jak się czujemy lepsi od naszych rodziców, czy tak jak się czujemy bardziej kompetentni życiowo od naszych rodziców, dokładnie tak samo będziemy się czuli przy teściach. Więc to jest pierwszy temat, który nam może wybijać. Czy ty, aby się nie czujesz, i to jest to zaburzenie hierarchii systemowej, czy ty, aby się nie czujesz lepsza, mądrzejsza, mądrzejszy, lepszy, bardziej kompetentny od swoich rodziców? Bo to ci może wybijać i to ci może pracować przy teściach. Bardzo często słyszę takie zdania jak: no, bo twoja mama to jest taka, 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 taka. I ocena leci. O, bo twój ojciec to jest taki, 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 taki. Ty jesteś cały swój ojciec, cała swoja matka, bo taka, 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 taka. Tutaj jest bardzo dużo pychy, więc patrzcie na to, czy sobie nie pozwalacie, aby na pychę w stosunku do rodziców swojego męża, w stosunku do rodziców swojej żony. Idziemy dalej. Teściowie mogą nas postawić także do podobnych dynamik, które panowały w naszym domu rodzinnym. Na przykład teściowa dzwoni do synowej, żeby przekazała coś jej synowi. Czyli nie dzwoni do swojego syna, tylko dzwoni do synowej, żeby ta coś przekazała. No i tutaj możesz sobie śmiało zadać pytanie, gdzie wcześniej byłam gołębiem pocztowym. Bo skądś już to na pewno znam. Jeżeli na przykład teściowie zawsze się kłócą, co jedziecie na święta, co jedziecie na obiad, co jedziecie na weekend, oni się zawsze kłócą. Zadaj sobie pytanie, do czego mnie to stawia, o czym mi to przypomina, gdzie ja wcześniej żyłam pod presją kłótni, w takiej presji niepewności, gdzie ja wcześniej doświadczałam takich krzyków, takich bitek i po prostu tego, że wszystkim grzęźnie mięso w gardle w trakcie tego obiadu. Gdzie ja wcześniej tego doświadczałam, albo gdzie wcześniej doświadczałam również takich odczuć fizycznych, które na przykład przychodzą do mnie, kiedy słyszę, jak ci teściowie się cały czas żrą. Gdzie wcześniej tego doświadczałam? Gdzie wcześniej tego doświadczałem? Idziemy dalej. Przy teściach może się nam odpalić także nasza rana z domu rodzinnego. Czyli na przykład, jeżeli w domu rodzinnym naszą główną raną była rana porzucenia, możemy się tak samo czuć porzucani czy odrzucani przez teści. Jeżeli naszą główną raną była rana niesprawiedliwości, możemy się czuć tak samo niesprawiedliwie traktowani przez teściów. Jeżeli naszą główną raną była rana upokorzenia, możemy dalej się czuć upokarzani tym razem w domu teściów. Więc mogą nam się w taki sposób odpalać jeden do jednego te rany, które pracowały w naszym dzieciństwie. Teściowie mogą przypominać także o trudnych cechach rodziców. Tym bardziej, jeżeli od swoich rodziców się odcięliśmy, nie siadając w ogóle do tematu tych ran, które pracowały w dzieciństwie. Czyli na przykład, twoja mama karała ciszą. Albo twoja mama manipulowała. I jeżeli ty się odcięłaś od tej mamy, odciąłeś się od tej mamy, rachciach, odciąłeś się, nie siadając w ogóle z tym tematem, nie gojąc w ogóle tego tematu, to teściowa może przyjść teraz jako przypomnienie o tej twojej mamie. I może cię karać ciszą, tak jak kiedyś robiła to mama. Może manipulować, tak jak kiedyś robiła to twoja mama. Jeżeli na przykład twój tata był agresywny, przemocowy i ty się od niego odciąłeś albo po prostu nigdy się nie zajęłaś i nie zajęłeś gojeniem tego tematu, to jak najbardziej twój teść lub teściowa może przypominać o tej cesze taty, o tych cechach taty, tym samym stawiając cię do tego tematu, żebyś ty wreszcie się tym zajął i wreszcie się tym zajęła, żebyś ty wreszcie to pogoił i wreszcie to pogoiła w sobie. Dalej, my możemy chcieć brać od teściów, i to jest też taka kolejna dynamika, która pracuje przy teściach, my możemy chcieć brać od teściów to, czego nie dostaliśmy od naszych rodziców. Czyli innymi słowy, my sobie możemy teścia i teściową postawić jako rodziców zastępczych, jako tych, którzy nam oddadzą i nadrobią za tą mamę, za tego tatę, czyli można innymi słowy powiedzieć taki przyszywany tata, taka przyszywana mama. I tutaj bym chciała zwrócić, bo tego też jest dużo, więc chciałabym zwrócić Waszą uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. W jakiej roli stajemy wtedy w stosunku do naszego męża i naszej żony? Jeżeli na przykład traktujemy rodziców naszego męża jako naszych rodziców, to kim wtedy jesteś dla swojego męża? Siostrą. Jeżeli ty, drogi mężczyzno, traktujesz rodziców swojej żony jako swoich rodziców, jako swoją mamusię i swojego tatusia, to kim wtedy jesteś dla swojej żony? Nie mężem, ale bratem. I to jest kolejny punkcik, którego trzeba bardzo pilnować. Ja wiem, że się mówi na teściów mamo i tato. Nie jest to moja praktyka, ale ja wiem, że tak się robi. Więc jeżeli czujecie, że to jest z wami zgodne, róbcie tak. Jeżeli czujecie, że wolicie mówić imiennie, zapytajcie. To jest w porządku, zapytajcie. Jeżeli mamo, tato brzmi wam dziwnie. No bo tak, mamo, tato to mamo, tato. Więc wtedy kim my jesteśmy dla siebie? Z partnerem bądź partnerką. Ale to jest taki punkcik do pilnowania. Czy ja pamiętam o tym, że to są nie moi rodzice, ale rodzice mojego męża? Że to nie moi rodzice, ale rodzice mojej żony? Tak, ja przynależę do tego systemu, ale to wciąż nie moi rodzice. To wciąż nie moja rodzina pochodzenia, tylko rodzina pochodzenia męża, żony. Czasami jest tak, że my się czujemy traktowani przez teściów rzeczywiście, jakbyśmy byli ich dziećmi. Że oni mają dla nas tyle serca, że oni by nam po prostu nieba uchylili. Często jest tak, że teściowie nas traktują jako swoje dzieci tam, gdzie oni rzeczywiście sami dziecko stracili. Na przykład było poronienie, była strata dziecka. I oni, można powiedzieć, z pola nieświadomego szukają tego straconego dziecka i przyłączają nas do systemu, tak jak my byśmy byli tym dzieckiem, które stracili. To jest wtedy nasza robota, nasza rola, kochani, zawsze, żeby pilnować w tym swojego miejsca. Czyli ile ja czuję, że mi, jako żonie mojego męża, wolno brać od tych teściów, pamiętając, że to nie moi rodzice, ile ja czuję, że mi wolno od nich brać. Ile ja czuję, że mi wolno brać od teściów jako mi, jako mężowi mojej żony. A gdzie już się będę czuł ich kolejnym dzieckiem? I wreszcie na sam koniec chciałam powiedzieć o korzyściach wtórnych. Wielu z nas chce i nie chce być blisko teściów. Chce i nie chce być blisko rodziców partnera, rodziców partnerki. Niby chcemy być autonomiczną parą, niby chcemy mieć poczucie tego swojego nowego systemu rodzinnego, ale dzięki temu, że mieszkamy z teściami, możemy oszczędzić na dom, a nie na mieszkanie. Dobrze, jak mamy zapeklowane klopsiki na tydzień. Wygodnie, bo zawsze mogą zająć się dziećmi. Zawsze można ich poprosić, żeby wzięli dzieci na weekend. Czyli wielu z nas, mimo tego, że twierdzi, że ci teściowie są za blisko, że za bardzo ingerują, że wściubiają nosa, wielu z nas przystaje na to, bo korzyści wtórne są duże. Bo oni się zajmą dziećmi, bo oni ugotują obiad, bo oni dadzą dach nad głową. Szczerze? Lepiej kupić mniejsze mieszkanie, niż tworzyć tak wiele zależności z teściami. Na przykład mieszkając z nimi pod jednym dachem. Musicie zrozumieć, kochani, że nie ma pełnej dorosłości. To są takie podstawowe zasady. Nie ma pełnej dorosłości, dopóki żyjesz z pieniędzy rodziców i nie ma zdrowej, autonomicznej, dojrzałej relacji z teściami, dopóki przeliczamy ich na opłacalność, że opłaca nam się być blisko teściów. Opłaca nam się być w symbiotycznej relacji z nimi. Opłaca mi się zostawiać temat tego, że mój mąż jest partnerem swojej mamy, bo dzięki temu mamy więcej darmowych obiadów od niej w słoikach. Nie przeliczaj tej relacji na opłacalność. Właśnie o to chodzi, że my bardzo często w tych relacjach z naszymi rodzicami czy z naszymi teściami tworzymy bardzo dużo różnych, dziwnych, powykręcanych czasem zależności. I mówimy, kurczę, oni są za blisko, ale przecież też to tworzysz, że oni są tak blisko. Też na to pozwalasz, razem na to pozwalacie. Więc tutaj jest bardzo ważne, żeby popatrzeć na to, czy ja aby nie mam korzyści wtórnych z tego, że ci teściowie są tak blisko, z tego, że ci teściowie to wchodzą do naszego domu, kiedy chcą, że robią nam porządki w szufladach, że przynoszą te obiady na tydzień do przodu zapeklowane w słoikach. Czy ja przypadkiem aby nie mam z tego korzyści wtórnych? Z tego, że oni są tak blisko. Narzekam na to, ale i mam z tego korzyści wtórne, więc jest mi trochę w tym wygodnie. Więc to, co bardzo chciałabym, żebyście zapamiętali na koniec tego odcinka i kurde, mam wrażenie, że bardzo dużo treści tutaj zostawiłam i takich bardzo różnych sytuacji i dynamik. To, co bym chciała, żebyście zapamiętali na koniec tego odcinka, to to, że twoja relacja z rodzicami twojego męża opiera się na mężu i jego relacji z jego rodzicami. Twoja relacja z rodzicami twojej żony opiera się na relacji twojej żony z jej rodzicami. Na tym, jakie twoja żona ma granice w stosunku do tych rodziców. I kiedy zaczynamy tak patrzeć na relacje z teściami, to okazuje się, że nie, to nie teściowie są B i źli i nie wszystko teściowie. Tutaj pracuje znacznie więcej zależności. Warto sobie odpowiedzieć na pytanie po tym podcaście, czy nas jest na pewno dwójka w relacji partnerskiej. Jeśli nie, warto o tym porozmawiać. I tak, wychodzenie z relacji partnerskiej z rodzicami jest dużym, dużym procesem. Naprawdę dużym procesem. Bo tam trzeba się skontaktować z dziecięcymi traumami, bo często ta relacja partnerska z mamą, z tatą zawiązała się już na poziomie dzieciństwa. To, na co chciałabym, żebyście jeszcze po tym odcinku popatrzyli, to to, czy aby na pewno jest jasne rozróżnienie, co jest moim systemem rodzinnym, nowym, zbudowanym przeze mnie jako przez jednostkę dorosłą, co jest moim systemem rodziny pochodzenia, co jest rodziną pochodzenia i systemem rodziny pochodzenia mojego męża, czy jest rozróżnienie, a może to jest jeden wielki kocioł, bo nigdy nie było odpępnienia z mojej strony czy ze strony męża od naszych rodzin pochodzenia. I wreszcie ostatnie, nad czym warto się zatrzymać po tym podcaście, to takie pytanie, co jest moim tematem z rodzicami mojego męża, co jest moim tematem z rodzicami mojej żony, a co jest tak naprawdę tematem mojego męża z jego rodzicami, tematem mojej żony z jej rodzicami, co jest moim tematem z rodzicami mojego męża, co jest moim tematem z rodzicami mojej żony, a co jest tematem braku granic, granic, których moja żona czy mój mąż nie stawia swoim rodzicom. Jak sobie zaczniecie siedzieć z tymi wszystkimi tematami, a później także z pytaniem, o czym ci teściowie mi przypominali? O jakich ranach dzieciństwa, o jakich dynamikach z domu rodzinnego, o jakich cechach mojej mamy i mojego taty? Wtedy zaczniecie ten temat widzieć ze znacznie większej, szerszej, głębszej perspektywy. Relacja z teściami nie powinna mieć w ogóle wpływu na partnerstwo, bo waszą główną komórkę społeczną, wasz główny system stanowisz ty, on, wasze dzieci i psy, i chomiki, i króliki. Ty, ona, wasze dzieci i psy, i chomiki, i króliki. To jest wasza bańka, to jest wasz system. Jeżeli relacja z teściami tak bardzo wpływa na waszą relację partnerską, wpływa na wasz system, to czas się zatrzymać, bo nie powinna mieć wpływu. Niech ten temat, kochani, w was kiełkuje jak rzeżucha. Dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka podcastu Okolic Ciała, tak właśnie mam. I do usłyszenia w następnym. Ściskam.